Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Witolda Hetnara. Bardzo serdecznie żegnam panią, która realizowała program, i ojca Grzegorza, który był do tej pory. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania naszego dzisiejszego spotkania. A dzisiejszy temat to wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Już mamy gościa na linii. Halo?
Tak, jestem.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, naszym gościem, no zawsze są niezwykli goście, ale dzisiaj to szczególny. Dzisiaj naszym gościem jest pan, jakby to powiedzieć, pan Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Zgadza się?
Bardzo dobrze to pani powiedziała.
No właśnie. A czy jeszcze jakiś tytuł trzeba dodać?
Mąż i ojciec.
Może panie ministrze, słysząc pana już kilka razy, to myślę, że od tego by pan chciał zacząć, prawda?
Ja mam rzeczywiście takie przekonanie, że najważniejszym moim powołaniem to jest w tej chwili moje małżeństwo i wychowanie moich dzieci, czyli moja rodzina. To jest
tak.
Wszystko inne jest potem i nie może się odbywać kosztem rodziny.
No tak, to ma pan szczęście, że ma pan tę hierarchię taką. Bo tak my czasami w życiu w tym pędzie się gubimy i właściwie gonimy nie wiadomo za czym.
Mam to z kościoła, tak bym powiedział. Dostałem to w pakiecie razem z wiarą.
I z Panem Bogiem, od Pana Boga, nie?
Bogiem.
Tak. Panie ministrze, nasz temat, tak go nazywam roboczo, wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Nie powiem, że to jest dzisiejszy temat, to jest właściwie taki blok tematów, który tutaj od 31 lat, 2 lat podejmujemy w radiu. A dzisiaj chciałabym Pana prosić, żeby Pan może określił jako minister, określił, jakie są główne założenia pana polityki, czy polityki pana ministerstwa wobec osób z niepełnosprawnościami, ale najpierw, panie ministrze, chciałbym zapytać, co w ogóle rozumiemy pod pojęciem osoba niepełnosprawna, bo ja muszę powiedzieć tak, że od całe moje świadome życie jestem w środowisku osób z niepełnosprawnościami i czasami wydaje mi się, że to słowo to jest takim słowem wytrychem, to pojęcie.
Jakże my się zgadzamy, naprawdę jestem pod wrażeniem. Prawdę mówiąc, stworzenie tej kategorii osób niepełnosprawnych z jednej strony pomaga, dlatego że jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest pewna grupa ludzi, którzy ze względu na stan swojego zdrowia potrzebują większego wsparcia, ale z drugiej strony jest to wrzucenie wszystkiego do jednego worka.
Tak.
I finał później jest taki, że na przykład kiedy my wypracowujemy jakieś rozwiązanie, ja wdrażam jakiś program. Weźmy na przykład program samochodowy, który ostatnio wdrożyliśmy.
Tak, jest taki modny w tej chwili i na czasie.
On jest programem adresowanym do tych osób najbardziej wykluczonych, które nie mogą się już przesiąść z wózka do zwykłego samochodu osobowego, bo na przykład jeżdżą na wózku elektrycznym, albo po prostu dlatego, że nie są w stanie w ogóle takiej operacji przeprowadzić. No i co się dzieje? Jest wielka grupa osób zadowolonych, które dziękują, które mówią, że to wreszcie daje im wolność, że będą mogły wyjść z domu. Rodzice mówią, że będą mogli z dziećmi pojechać gdzieś i tak dalej. I jest grupa osób niezadowolonych, które mówią, dlaczego jak ja chodzę o kulach, to się do tego programu nie załapuje.
No właśnie.
A to już jest w pewnym sensie inna niepełnosprawność. Ciągle ruchowa, ale z zupełnie innymi możliwościami. Więc ten worek pod tytułem niepełnosprawni, osoby niepełnosprawne, czasem to jest w pewnym sensie utrudnienie, bo ludzie mówią, pan nic nie robi dla niepełnosprawnych, a ja pytam, dla których niepełnosprawnych nic nie robię? No i oni wtedy mówią, no tam dla tych i dla tych. Ja mówię, okej. Ostatnio rzeczywiście może w tej sprawie było zrobione mniej, ale zrobiliśmy dużo dla osób takich na wózkach, niewidomych czy jakichś. No. A oni mówią, a co mnie to obchodzi? No ale to wszystko są niepełnosprawni. Mhm. Więc to jest takie słowo wytrych i trzeba bardzo umiejętnie z tym wytrychem się obchodzić, bo łatwo jest kogoś zaniedbać, kogoś pominąć. I no, ja nawet dzisiaj rano miałem spotkanie z rodzicami dzieci, które się poruszają na wózkach, ale to jest bardzo gruba kategoria, że się poruszają na wózkach, bo każdy z nich ma
dodatkowe pewno jeszcze
inną niepełnosprawność, tak. Dodatkowe niepełnosprawności.
Sprzężone jest, tak zwane.
Tak, jedno jest w normie intelektualnej, inne dziecko jest z niepełnosprawnością intelektualną, także nawet trudno się z nim komunikować, ma zaburzenia komunikacyjne też. Więc powiedzenie, że na wózkach, to w ogóle powiedzieć nic. To naprawdę jest za mało. I teraz ci rodzice też mi pokazywali, no dobrze, na przykład jest wypożyczalnia, ale jedna mama mówi, moje dziecko ma tak specyficzną niepełnosprawność, że ja tego wózka nie wypożyczę. Ale jedna pani mówi, okej, ale 100 osób innych z taką niepełnosprawnością, jak moje dziecko, wypożyczy. No więc tak to wygląda, że to rozwiązywanie problemów jest z jednej strony globalne, bo minister odpowiada za całą politykę rządu. Mnie jest trudno, choć staram się pomagać w indywidualnych sprawach, ale gdybym ja się zajmował wszystkimi sprawami indywidualnymi, które do mnie przychodzą, to już właściwie nie miałbym czasu na tworzenie takich programów, które tworzymy w PFRON-ie. Nie miałbym czasu na napisanie jakiejkolwiek ustawy, na zmiany systemowe. Bo tyle jest spraw indywidualnych. I dla mnie to jest trudne, muszę przyznać, że ja muszę czasem wybierać, tak? Czy ja zajmę się każdą sprawą, czy te sprawy pojedyncze jednak odeślę do innych pracowników, albo do innych urzędów, albo do samorządów gdzieś, a sam będę pracował nad tym, co jest zadaniem rządu, czyli nad rozwiązaniami dla całego kraju, dla wszystkich ludzi.
Dziękuję bardzo. A gdyby pan, panie ministrze, mógł określić w paru zdaniach, jakie są główne idee polityki rządu wobec osób niepełnosprawnych. No bo są główne takie założenia, które są wobec osób, które wymagają wspierania, które są jak gdyby tworzone na poziomie nauki, prawda? Pedagogika specjalna je też wypracowała w oparciu o badania, prawda? Że przede wszystkim trzeba bariery znosić. Jak widzicie wy, jak widzą politycy w pana ministerstwie problemy? Jakie są najważniejsze?
No tak, tutaj rzeczywiście mamy sytuację taką, że po raz pierwszy pan premier się zdecydował na dosyć odważny ruch, bo on powiedział, nie będzie polityk mówił o tym, jak rozstrzygać kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby to był ktoś, kto jest z tego środowiska i kto profesjonalnie się tematem zajmuje. To wcale nie jest łatwa decyzja, dlatego że ja na przykład mam znacznie więcej determinacji pewnie niż przeciętny polityk, żeby walczyć o różne rzeczy, żeby się domagać, żeby nie ustąpić, że teraz są inne sprawy ważniejsze, bo dla mnie to są najważniejsze sprawy. Więc na pewno to dla pana premiera nie było łatwe. A z drugiej strony, no myślę, że jednak zrobiliśmy bardzo duże rzeczy, które trafiają w potrzeby. Ja przede wszystkim od początku miałem taką zasadę rozmawiania z ludźmi, zapraszania organizacji, zapraszania grup rodziców, czy pojedynczych osób nawet, żeby zasięgnąć takiej opinii, informacji, co potrzeba, gdzie są te problemy. Bo pani redaktor wie, że ja pracowałem na uniwersytecie.
Tak, wszystko wiem. Tak.
Pracowałem tam ponad 20 lat. I jak przyszedłem do ministerstwa z takim przekonaniem, że ja dużo wiem o niepełnosprawności, to się nagle okazało, że to jest tak potężny zakres, problemy, którym trzeba się zająć.
Tak.
Takie ogromne spektrum różnych problemów, że nagle zobaczyłem, jaki jestem malutki, że ja mało wiem i uznałem za pierwszą rzecz, że muszę słuchać ludzi. Nawet urzędnicy do mnie w biurze pełnomocnika mówią, jest pan pierwszym pełnomocnikiem, który się nie boi spotykać z ludźmi. A ja mówiłem na to, że dla mnie to jest w ogóle źródło wiedzy, co trzeba robić. Ale to, co bym powiedział, że jest najważniejszym kierunkiem naszej polityki, to jest takie przywracanie godności, przywracanie podmiotowości osobom niepełnosprawnym. Bo my bardzo często...
Tak zwana mieliśmy... personalizacja?
Tak, ale także to, żeby bardziej przekazać głos samym osobom niepełnosprawnym, a nie ich opiekunom. Mm-hmm. Bo jak państwo popatrzą, jak wyglądały te protesty na przykład, to tam pierwsze skrzypce grają zawsze opiekunowie. Osoby niepełnosprawne, jeśli są, to trochę są jak tło, jak statyści w teatrze. Nie zabierają za bardzo głosu. To opiekunowie
mówiąc
są...
nieelegancko, jak takie narzędzia pewnych
troszkę
poczynań.
No nie chciałem
tak
aż tak
niestety
powiedzieć.
Jak się obserwuje, to jest przykro patrzeć.
No ja muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo atakowany za to, że źle potraktowałem, tak mówią, opozycja tak mówi, że źle potraktowałem tych protestujących w Sejmie. A ja mam głębokie przekonanie, że Platforma Obywatelska no niestety użyła tych osób. I ja byłem na tym spotkaniu, ja byłem, rozmawiałem z tymi ludźmi, zaprosiłem ich do ministerstwa, ale w momencie, kiedy się rozgrywa sprawy polityczne, używając do tego osób niepełnosprawnych...
Osób słabych po prostu.
Tak, to jest naprawdę nie fair. Dlatego no, ja zawsze mówię, niepełnosprawność nie ma barw politycznych. Ona dotyka od lewej do prawej wszystkich. I my musimy w tym obszarze działać ponad różnicami światopoglądowymi, wypracowując rozwiązania, które są korzystne. No, trzeba powiedzieć, że jak teraz była uchwalana ta ustawa o świadczeniu wspierającym, pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać, to rzeczywiście ten Sejm się zjednoczył. Wszyscy głosowali za, od lewej do prawej. Chociaż było dużo dyskusji wcześniej, ale jak przyszło do głosowania, to jednak zdobyli się wszyscy posłowie na jedność w tej sprawie. I ja myślę, że to jest szalenie cenne. Ja zresztą wychodzę i myślę, że też to była idea pana prezesa Kaczyńskiego, jak mnie poprosił, żebym zabrał głos na tej zeszłotygodniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, żeby pokazać, że sprawa osób wymagających wsparcia, potrzebujących pomocy, no jest jednak na tapecie, że my też mamy to na uwadze. Ja dlatego zresztą kandyduję też do Sejmu, bo uznałem, że 4 lata się uczyłem i nabrałem dużo wiedzy, takiej właśnie typowo prawniczej, legislacyjnej, jak w tym systemie całym administracji rządowej się poruszać, że teraz nie chcę tego zmarnować. I stąd przyjąłem tą propozycję, żeby kandydować i kandyduję z Warszawy, z trzeciego miejsca. Nawet tak pan prezes mnie wysoko tam umieścił. No bo to naprawdę nam zależy, tak bym powiedział, naprawdę nam zależy.
Tak. Panie ministrze, tu pan właściwie odpowiedział na mi, mówiąc o tym słuchaniu, o rozmowach, odpowiedział mi na pytanie, które chciałam zadać, a mianowicie skąd pan wie, skąd wy wiecie w ministerstwie, jakie są te potrzeby? Pan mówił, że pan się spotyka, pan słucha. To bardzo dobrze, bo to słuchanie czy rozmowa to jest właśnie konfrontowanie się. Bo przecież pan na pewno nie zaprzeczy, że podczas takich spotkań pan musi się konfrontować z bardzo różnymi opiniami. Prawda?
Oczywiście, że tak. Najtrudniejsze są sytuacje, kiedy rodzice na przykład, którzy zmagają się z wieloma przeszkodami. Dzisiaj mama opowiadała, że w Warszawie chciała dziecko zapisać do szkoły specjalnej i było 8 wolnych miejsc, a 62 podania, bo Warszawa ideowo, to jest ideologicznie, nawet bym powiedział nie ideowo, nie chce szkół specjalnych. Te, co są, to niech są, a nowych nie będziemy budować. To jest trochę zgodne z tym kierunkiem Unii Europejskiej.
No tak, z tym kierunkiem włączania, tak?
Tak.
Który czasami jest pomysłem trudnym, powiedziałabym. To najogólniej mówię.
My z panem ministrem Czarnkiem mówimy jednym głosem w tej sprawie. Rodzic i tylko rodzic decyduje. Jeśli rodzic chce szkoły specjalnej, to obowiązkiem państwa jest mu tą szkołę specjalną zapewnić. Jeśli rodzic chce edukacji włączającej, to obowiązkiem państwa jest zadbać, żeby ona była jak najlepsza, na miarę naszych możliwości oczywiście. I my się tego trzymamy. Chociaż Komisja Europejska nam zabrania finansowania szkół specjalnych, nie pozwala ze środków unijnych wydawać pieniędzy na szkoły specjalne, teraz już w tej nowej perspektywie nie będzie wolno, no to my z ministrem Czarnkiem zadeklarowaliśmy, że będziemy finansować szkoły specjalne, bo nam zależy. Wiemy zresztą, że są różne niepełnosprawności i niektórzy rodzice po prostu chcą, żeby dziecko było w warunkach bardziej bezpiecznych, bardziej chronionych, ale też powiedzmy, no te szkoły specjalne są o wiele lepiej przygotowane generalnie do pracy.
No wiadomo, są tam fachowcy jednak,
tak,
którzy
tak.
Często z dużym doświadczeniem.
Więc nie wolno rodzicom odbierać prawa, tylko wyboru. I my się nie zgodzimy na politykę unijną pod tytułem zamknijmy szkoły specjalne. Ja byłem we Włoszech, widziałem jak to wygląda. We Włoszech zlikwidowali wszystkie szkoły specjalne. I do czego to się sprowadza? Że dzieci niepełnosprawne są wprowadzane do jednej klasy i cały dzień tam siedzą.
Tak.
No to takiej edukacji to my naprawdę nie chcemy.
Panie ministrze, ja tutaj wtrącę może takie moje wspomnienie. Może sprzed 20 lat pan na pewno pamięta, był taki trend, żeby była integracja. Wszędzie integracja, prawda? Inna sprawa, co to znaczy integracja, dlaczego osoba niepełnosprawna ma się integrować, a nie społeczeństwo z nią. To ja zawsze zadawałam to pytanie, a nie społeczeństwo nie powinno budować takich warunków, żeby ta osoba się po prostu umiała, żeby mogła się znaleźć i żeby umiała się znaleźć w społeczeństwie. Ale pamiętam, że byłam właśnie w Warszawie na pewnej sesji, może z 25 lat temu i pewna, na pewno panu znana osoba z takiej bardzo znanej stowarzyszenia czy fundacji mówiła o swoim synu, który będąc w klasie integracyjnej, mając niepełnosprawność taką dość trudną, całe dni leży pod kaloryferem. I ona to mówiła tak expressis verbis wypowiedziała to w środowisku, w społeczności, w czasie tej konferencji, która była nastawiona właśnie na integrację. I to, co pan mówi, że to rodzic powinien wiedzieć. Rodzic wie, jakie jest dziecko, jakie ma problemy, jakie jest z jego uspołecznieniem. No mówię tak najogólniej oczywiście, prawda? Gdzie byłoby mu lepiej, prawda? Bo może są dzieci z niepełnosprawnościami, nawet intelektualnymi, które może się dobrze poczują w szkole masowej, ale to są pewnie jednostkowe sytuacje.
No, nie próbujmy oceniać, jak to ilościowo wygląda, bo w tej chwili już ponad 50% dzieci z niepełnosprawnościami, praktycznie 70% według ostatnich danych, jest w szkołach ogólnodostępnych, więc jest ich większość, co wcale nie oznacza, że te dzieci otrzymują właściwą edukację. No ja mam kontakty ze szkołą w Laskach takie na bieżąco i wiem, że tam bardzo często zdarzają się sytuacje, że dzieci niewidome przychodzą do Lasek w trzeciej, w czwartej klasie po tak zwanej edukacji włączającej, zupełnie zaniedbane, nie umiejące pisać brajlem, czytać brajlem, nie umiejące się poruszać, po prostu totalnie zaniedbane. Więc takiej edukacji to my naprawdę nie potrzebujemy.
Tak. Jest, panie ministrze, jest 13:22 minuty. Musimy jakoś tak pewnie pospieszać.
Ale proszę bardzo, pospieszajmy.
Chciałabym jeszcze wrócić do tych potrzeb, bo tak i znowu do tego, co pedagogika specjalna jakoś tak rozpoznaje. Te kilka potrzeb, które są takie chyba, można powiedzieć, wspólne dla wszystkich osób, które mają problemy rozwojowe, a więc leczenie, jeżeli potrzebne, prawda? Właściwe leczenie. Dzieci, które rodzą się z jakimiś niepełnosprawnościami, powinny mieć dostęp do właściwego leczenia, prawda? Później ta rehabilitacja podstawowa, nauka, praca, jeżeli jest to możliwe, wspomagania, terapia. I chciałabym dojść, terapia to myślę o tych ośrodkach terapeutycznych, które są jakieś skierowane na zaspokajanie potrzeb albo na terapię osób z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną, szczególnie z problemami psychicznymi.
Ja pani powiem na to w ten sposób. To, o czym pani redaktor tu mówi, to jest takie podejście do niepełnosprawności, które jest bardzo zmedykalizowane. Ale popatrzmy na niepełnosprawność jednak trochę szerzej. My mówimy o 3 milionach co najmniej, bo licząc 10% osób, a to jest minimalna taka wartość, no którą się przyjmuje, to jest 3 700 000, czyli prawie 4 miliony obywateli tego kraju. I naprawdę ta kwestia leczenia czy rehabilitacji dotyczy tylko pewnej, wcale nie takiej dużej części osób. Dlatego ja jednak inaczej definiuję te problemy i dlatego jak przygotowywaliśmy pod moim kierunkiem strategię rządu na lata 21-30, to zdefiniowaliśmy te najważniejsze zadania inaczej. Pierwsze, najważniejsze zadanie to zagwarantować ludziom prawo do niezależnego życia. To jest bardzo złożone pojęcie, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby człowiek niepełnosprawny miał takie rozwiązania do dyspozycji, żeby mógł sam o sobie decydować. Ja wiem, co zaraz pani powie, że ale nie każdy może.
Nie chciałabym z panem ministrem dyskutować tu na antenie, ale od bardzo wielu lat, jak już mówiłam, jestem w środowisku i jak gdyby znam
Dobrze,
a więc niezależne życie. Co dalej?
Następna kwestia to jest dostępność. Czyli to, żeby człowiek niezależnie od swojej niepełnosprawności miał dostęp do przestrzeni, do obiektów, ale też do informacji.
Tak, oczywiście.
w dostępność na przykład wchodzi tak zwany język łatwy, czyli żebyśmy pisali informacje w taki sposób, żeby człowiek, który na przykład jest upośledzony umysłowo, ma niepełnosprawność intelektualną, też przeczytał i rozumiał, o ile umie czytać.
Tak, jest ta komunikacja alternatywna jest w dodatku i tak dalej. Także wiemy, o czym pan minister mówi.
Na trzecim miejscu jest edukacja, na czwartym miejscu jest zatrudnienie i dopiero na piątym miejscu umieszczamy rehabilitację, wsparcie zdrowotne, dostęp do usług zdrowotnych. Nie dlatego, żebyśmy uważali, że ono nie jest ważne, ale ono nie decyduje w przypadku wszystkich osób niepełnosprawnych o ich życiu, o ich możliwościach. Ja mogę podać przykład mojego kolegi, który ze mną kończył szkołę w Laskach. Jest też niewidomy, ale jest w sytuacji takiej, że jego rodzice o wszystkim za niego decydują. Powiedzieli tak: hej, słuchaj Stanisław, ty jesteś, masz rentę socjalną, nie będziesz szedł nigdzie do pracy, bo jeszcze sobie zrobisz krzywdę.
No tak.
Siedzisz w domu, my tu za ciebie pobieramy zasiłek i koniec.
I jesteś bezpieczny w domu, nie musisz wychodzić, nie musisz się uczyć poruszania samodzielnego i tak dalej.
A on do mnie kiedyś mówi, ja bym chciał pojechać do miasta na zakupy. Ja mówię, no to jedź, ale mama mi nie pozwala. Ja mówię, chłopie, ty masz 40 lat. I na tym to polega. To znaczy my o takiej niezależności mówimy, że ten system, w którym my funkcjonujemy, który tak bardzo stawia na opiekuna, nawet tam, gdzie człowiek mógłby sam decydować, on już jest zepchnięty do roli, w której decyzję podejmuje mama, tata, opiekun, szef, kierownik domu pomocy społecznej. No mieliśmy sytuację, gdzie dziewczyna na wózku, mieszkająca w domu pomocy społecznej, została zaproszona do tego, żeby wziąć udział w filmie. I nagrywali zdjęcia wieczorem, tam po 22. I kierownik domu pomocy społecznej powiedział, czy tam dyrektor: my podopiecznych kładziemy spać o 19:30. Koniec. Pani nie pójdzie. A my mówimy, ten reżyser mówi do niej, do tego dyrektora: proszę pana, przecież ta pani ma 45 lat. Nic mnie to nie obchodzi, jest moją podopieczną.
No tak, no ale pan minister wie, z czym to się wiąże. Trzeba oddelegować pracownika i tak, żeby towarzyszył pewnie i tak dalej.
Ale po co? Ten organizator, ten reżyser wszystko zapewniał. Ale nie może być tak, że człowiek przez fakt swojej niepełnosprawności jest ograniczany. No nie może tak być.
Tak, panie ministrze, ja rozumiem bardzo dobrze, o czym pan minister mówi, aczkolwiek dlaczego ja zaczęłam od leczenia? Bo pan minister wie, były protesty, prawda, kobiet, które też wyrażały taką myśl, że dzieci niepełnosprawne, które rodzą się, nie mają odpowiedniego zabezpieczenia leczenia. Dlaczego? Dlatego zaczęłam od leczenia, że tam, gdzie potrzeba, to leczenie musi być od razu. Żeby rodzice nie borykali się, nie szukali, nie, bo to też są problemy rodzin.
Tak, dlatego myśmy po pierwsze w tym programie Za życiem na najbliższe lata, na te 5 lat, które już trwają, do roku 2026, tam ta część, która dotyczy opieki zdrowotnej, została dofinansowana o dodatkowe 2 miliardy złotych, żeby właśnie wesprzeć rodziców. Natomiast widzimy jeszcze taką potrzebę i to będziemy uruchamiać od przyszłego roku, żeby byli tacy rodzinni doradcy, którzy tych rodziców, którzy są w ciężkim szoku, jak im się urodzi dziecko niepełnosprawne, wspierali, mówili im: teraz załatwmy to, teraz potrzeba, żebyśmy się umówili do takiego i takiego lekarza i żeby ten doradca tą rodzinę prowadził.
Tak.
Poza tym wiemy dobrze, że bardzo cierpią w takich sytuacjach pełnosprawne dzieci, które są w rodzinie.
Tak, oczywiście, to jest osobny problem. To nie chciałabym, żebyśmy to rozwijali. Ten pomysł asystenta rodzinnego, to prawie 20 lat temu już o tym mówiono, cały czas się gdzieś mówi, ale to w ogóle nie jest wdrażane. Był taka, powiem, takie mgnienie, przez mgnienie. Byli, ja mówię tu o naszym środowisku, środowisku toruńskim, były zatrudnione osoby, które miałyby szkolone najpierw i tak dalej, bo to nie może być przypadkowa osoba oczywiście, prawda? Ale potem to wszystko upadło. Miejmy nadzieję, że teraz te rodziny będą miały do kogo się odwołać. Rodziny, gdzie rodzi się dziecko.
Co się będzie działo po tych wyborach, bo jeżeli na to stanowisko przyjdzie polityk, no to zgadza się, pani ma rację, że to już było, tylko nie zadziałało, bo...
Nie zadziałało, zdecydowanie.
Pisał to jako część zadań PCPR-u i ten asystent się kojarzył z takim asystentem, co to pilnuje rodzin, gdzie jest alkoholizm.
Tak, jak wydają pieniądze, zasiłki, tak. I tak dalej.
I rodzice dzieci niepełnosprawnych nawet nie chcieli z tego korzystać. Mm-hmm, tak. Więc my musimy to zupełnie inaczej rozwiązać.
Panie ministrze, chciałbym, ponieważ czas nam się kurczy na rozmowę, jak zwykle zresztą, to jest po prostu, nie wiem, czy nie mogłabym 2 godziny prowadzić tej audycji, ojcze? Ojciec pewnie uśmiecha się, myśli, że czego pani chce. Panie ministrze, chciałabym spytać o takie 3 pojęcia chciałabym tutaj wymienić i chciałabym prosić pana ministra, żeby się do nich ustosunkował, bo są to zagadnienia, które mnie akurat ostatnio bardzo leżą na sercu i tu w naszym środowisku toruńskim również spotykamy się, rozmawiamy. A więc opieka wytchnieniowa, pierwsza. Później asystentura, która, panie ministrze, nie funkcjonuje tak naprawdę, bo funkcjonuje od kwietnia do grudnia, a potem zanim projekt jest tam obrabiany, mówiąc potocznie, to znowu marzec, kwiecień i tak dalej. A więc wytchnieniówka, asystentura i mieszkalnictwo wspomagane. Na te 3 zagadnienia, gdyby pan minister mógł jakąś swoją tutaj rzucić, swoją refleksję. Proszę. Halo?
Ile mam czasu na odpowiedź?
To może pan minister mówić, najwyżej będę przerywała.
Dobrze, więc jeśli chodzi o opiekę wytchnieniową, ona się dosyć mocno pokrywa z asystencją, dlatego że jeżeli popatrzymy na rozwiązanie, gdzie rodzic korzysta z opieki wytchnieniowej, czy tam opiekun, a do domu przychodzi asystent, to się naprawdę niewiele różni od usługi asystenckiej. Więc ja myślę, że docelowo doprowadzimy do sytuacji, że to po prostu będzie jedna usługa, żeby
tak,
tego nie komplikować.
Tak, oby tak było jakoś. Mhm.
Tak. Natomiast jeśli chodzi o asystencję, asystencja jest w tej chwili finansowana z programu, którego środki są w Funduszu Solidarnościowym. Oczywiście, że to działa słabo, natomiast musimy i jest potrzebna ustawa. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Do roku 2020 nikt o asystencji nie słyszał. Jakieś pojedyncze samorządy coś próbowały robić, ale to było na zasadzie wyprowadzisz niepełnosprawnego na spacer, prawie jak pieska. Asystent ma pomagać we wszystkich czynnościach. Jak ktoś nie jest w stanie się umyć, to asystent pomaga w myciu. Jak ktoś nie jest w stanie się ubrać, asystent pomaga w ubieraniu się.
Tak, tak. No.
Na tym polega ta praca. I teraz, dopiero od 2020 roku usługi asystenckie ruszyły w takim właśnie charakterze, o jakim mówimy. Myśmy przez te lata 3 wydali 1,5 miliarda złotych na usługi asystenckie. Więc mimo, że one nie działają idealnie, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest zmiana epokowa. Prawdą jest, że przez to, że to ma charakter programowy, no to było ciągłe składanie nowych wniosków.
Tak, pan minister wie, że ktoś, kto jest zabezpieczony jakoś i może rozpocząć jakąś aktywność i nagle w grudniu mu się kończy to.
To jest oczywiste.
Tak, tak.
Ale w tym roku proszę zauważyć, że dokonaliśmy takiej zasadniczej zmiany, że wnioski się już składa w formie elektronicznej przez generator wniosków i one już są poskładane przez samorządy. My chcemy zrobić tak, żeby już do końca grudnia były wszystkie umowy podpisane.
Tak, to byłoby dobrze.
Od 1 stycznia mogły z tą usługą ruszać. Natomiast drugą rzeczą jest ustawa. Ustawa, która, i to jest wpisane w program Prawa i Sprawiedliwości, będzie załatwiona jako pierwsza rzecz, za którą odpowiada Ministerstwo Rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Musimy tą ustawę uchwalić po to, żeby wszyscy mieli taki sam dostęp do asystenta i żeby to nie było zależne od tego, czy samorząd chce tych pieniędzy, czy nie chce i tak dalej. Czy chce to robić, czy nie chce. I trzecia rzecz, mieszkalnictwo wspomagane. Mnie najbardziej uderzyło, jak wszedłem do ministerstwa, jak przychodzili rodzice i mówili, co będzie z naszym dzieckiem,
tak,
kiedy my umrzemy.
To jest główny ból rodziców.
Tak. Dlatego myśmy po pierwsze z Funduszu Solidarnościowego uruchomili te centra opiekuńczo-mieszkalne. Ich cel jest taki, żeby to były warunki zbliżone do warunków domowych. Kilkanaście osób mieszkających w takiej placówce w możliwie jak najlepszych warunkach. My zdecydowanie premiujemy te samorządy, które chcą, żeby pokoje były jednoosobowe, z łazienkami, żeby to były naprawdę dobre warunki przypominające mieszkanie.
Ale jak to funkcjonuje, panie ministrze? Bo to, powiem tak, to funkcjonuje pewnie podobnie, jak w zależności, nie chcę tu wyrażać jakichś generalnych sądów, prawda, bo mam rozeznanie tu naszego terenu raczej, ale też mam głosy, panie ministrze, bo tu szczególnie po audycji są telefony do radia z pytaniem i z jakimiś głosami radiosłuchaczy mówiącymi bardzo często, ładnie mówicie w czasie audycji, ale czy wy wiecie, jak to jest w realu?
Tych centrów jest na razie niewiele, bo one zaczęły być budowane od 2020 roku, więc mamy ich w tej chwili około 100 mniej więcej działających, a może nawet mniej, więc to jest zupełnie nowa jakość. Ale oprócz tych centrów, myśmy też tym razem z PFRON-u uruchomili program dla organizacji pozarządowych na wspomagane społeczności mieszkaniowe. To jest takie rozwiązanie, które jeszcze dalej idzie, bo tam już jest wymóg bezwzględny tworzenia mieszkań jednoosobowych, maksymalnie 12 osób w takim domu, ale też są przestrzenie wspólne i usługi,
tak,
wspierające, dopasowane do potrzeb osób. Pierwszych 29 placówek dostało już finansowanie na budowę. Będzie program finansujący działanie tych placówek po to, żeby zapewnić nawet drogie wsparcie, bo obliczamy, że to są placówki dla osób najbardziej niepełnosprawnych.
Tak. Panie ministrze, przepraszam bardzo, ale myślę sobie tak i mam nadzieję, panie ministrze, że po wyborach spotkamy się tu w radiu, nie wiem, może w tej audycji, może w jakiejś takiej dłuższej, żeby porozmawiać, bo to, co pan minister mówi, ja to wszystko wiem, w sensie, jakby to powiedzieć, rozumiem, o czym pan minister mówi, bo w tym jestem całe lata. Podejrzewam, że dla słuchaczy, dla osób słuchających mogą to być tylko hasła, a nie mamy czasu, żeby to rozszerzej informować o tym, czy wyjaśniać. Chciałabym pana ministra może o taką bardziej osobistą sprawę spytać teraz, bo już naprawdę powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom.
No to oddajmy głos radiosłuchaczom.
Tak, ale jeszcze chciałabym spytać, co jest pana największą troską? Co jako ministra? Pan powiedział, że pan zaczął patrzeć, może nie powiem, że inaczej, ale może szerzej na problemy osób niepełnosprawnych. A więc po tych czterech latach, tak, działania.
No prawie.
Tak.
Będą
jak pan widzi sytuację osób niepełnosprawnych? Tak naprawdę.
Ja naprawdę uważam, że najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, to jest mieszkalnictwo wspomagane. To, żeby ludzie mogli w godnych warunkach funkcjonować z pomocą taką, jakiej potrzebują.
Żeby nie trafiali po śmierci opiekunów do wielkich placówek, prawda?
Żeby nie trafiali do tych DPS-ów, które naprawdę... Ja nie mam nic przeciwko...
Nie, to nie mówimy,
ludziom, którzy tam pracują, ale to był system z poprzedniej epoki i on domaga się zmiany takiej, żeby ludzie byli bardziej podmiotowo traktowani.
Tak. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Ja może podam już telefony, a chciałabym jeszcze pana ministra o coś zapytać. Drodzy państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy z panem Pawłem Wdówikiem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, wiceministerem rodziny i polityki społecznej. Nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy, dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 536 600 200, i dwa telefony, dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 655 23 66. Już mogą państwo telefonować, a ja tylko krótko zapytam pana ministra, bowiem panie ministrze, tu w tych audycjach bardzo często ludzie skarżą się i pytają mnie, gdzie szukać pomocy, i ja odsyłam na przykład do centrów pomocy rodzinie. Gdzie by pan odsyłał osoby z niepełnosprawnościami, które chcą o coś zapytać i tak dalej, mają jakieś problemy? Gdzie mają szukać pomocy? W PFRON-ie czy w opiece społecznej?
Ja bym powiedział tak, że... PCPR-y, czyli Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, to są takie miejsca, gdzie ta wiedza jest bardzo różna. Są PCPR-y zaangażowane, a są PCPR-y, które
mniej... Tak jak to w życiu, tak.
Tak. Natomiast myślę, że gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji, to pierwsze, co bym robił, to bym patrzył, czy na moim terenie są jakieś organizacje które są założone przez osoby niepełnosprawne albo przez rodziców, bo to są ludzie najbardziej zaangażowani i tak naprawdę oni mają największą wiedzę. Do mnie czasem nawet niektórzy ministrowie w rządzie mówią: pan minister to za dużo z tymi organizacjami, ale ja naprawdę jestem przekonany, że w sytuacji, kiedy państwo nie jest w stanie wielu rzeczy zrobić, to organizacje są dla nas ratunkiem, pomocą.
Ale to już wiemy o tym, że jakąś wielką robotę robią, tak zwaną, prawda?
Tak, dokładnie. I trzeba je szanować, wspierać.
A więc PCPR, organizacje pozarządowe, a PFRON?
PFRON też.
Dobrze.
Za moich czasów jako ministra my PFRON przekształcamy na instytucję, która ma być przyjazna dla osoby niepełnosprawnej, mają wspierać. I w tą stronę to idzie, więc liczę, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc będzie lepiej. Powołaliśmy tak zwane CIDONy, Centra Informacyjno-Doradcze dla osób niepełnosprawnych. I to one mają być tym miejscem, gdzie człowiek przyjdzie i się o wszystko dowie.
Tak, dziękuję panie ministrze bardzo serdecznie. Proszę nie odchodzić od telefonu, bo teraz będą pytania do pana. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa, ojca i pana ministra, panią prowadzącą. Dziękuję uprzejmie za podjęcie tematu asystenta osobistego i że kiedyś dzwoniłam w tej sprawie do pani i cieszę się, że dzisiaj pani podjęła ten temat, tak bardziej rozszerzyła. Wtedy mi chodziło o to, o te takie, prawda, te zatrzymanie działalności na okres zimowy, ten najbardziej taki dotkliwy dla osób niedołężnych, dla szczególnie. Dziękuję uprzejmie. I chciałam jeszcze tak może podpowiedzieć, jeśli można, ponieważ osoby, które korzystają w ogóle z pomocy państwa, mają różne dochody i są ogromna jest rozbieżność, prawda, w tych dochodach. I na przykład jest osoba, która ma dochód 1460 i nawet mniej, i są osoby, które mają po prostu tysiące, prawda, dochodu i są jednakowo...
Ale jaki ma pani projekt, pomysł?
przepraszam, żeby brać pod uwagę po prostu dochód. Powiem tylko o asystencji, bo się bardzo śpieszę, nie chcę zajmować czasu. Na przykład na dojazd do jakichś takich większych miast, gdzie są specjaliści, ja tak skracam, jest wtedy bardzo mało na tę benzynę, prawda, dla asystenta, żeby mógł podwieźć.
Tak, to są już bardzo szczegółowe, tak, tak, nie chciałabym tego rozwijać.
Chcę to podjąć i już kończę.
Tak.
Więc ten dochód i w innych sprawach też. I jeszcze chcę powiedzieć taką sprawę, jeśli chodzi o PCPR i na przykład miałam taką sytuację z mamą, więc co roku jest zwrot za korzystanie, no z pieluch konkretnie mówię. I właśnie w tym dniu mama zmarła, kiedy mieli dokonać zwrotu. No i wie pani, to jest 1130 dla nas mały dochód, był bardzo, prawda, dowiedziałam.
Duża kwota dla
nie
państwa.
Nie mogę korzystać już z tego. To jest taka kwota, mam dwóch braci, więc trzeba to jako spadek, prawda, traktować. I po prostu no nie ma sensu, bo bracia, żeby przyjechać ze świata, że tak powiem, ile by musieli stracić pieniędzy, no żeby odzyskać tę kwotę. Żeby z tym coś też zrobić. Żeby
dziękujemy pani tego bardzo, dziękuję, ponieważ przepraszam, ale mamy mało...
Szczęść Boże.
Bardzo pani dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy za zrozumienie. Panie ministrze, nie będziemy chyba rozważać tej asystentury, bo to umówmy się,
tak,
umówimy się na jakąś
się
dalszą rozmowę, prawda? Bo to tak. Jest dużo problemów przy asystenturze. Słuchamy Radio Maryja.
Hello.
Tak, słuchamy panią.
Witam, Ewa z Bydgoszczy, mama Marii.
Ojej, witamy Ewo.
No więc, znaczy, ja chciałam jeszcze... Dziękuję w ogóle za audycję, to raz. Druga sprawa jest taka, chodzi mi też o asystenta tego osoby niepełnosprawnej. W tym całym zaleceniu jest tak, że osobą, pomoc tego asystenta dla osoby niepełnosprawnej musi być spoza rodziny i musi być osoba obca. A sprawa polega na tym, że jeżeli się ma więcej dzieci, tak jak u nas jest ich czwórka, to właściwie polega się na pomocy rodziny. I rodzina kiedyś przejmie opiekę nad Marią. I oni właściwie jeżdżą do lekarza, ponieważ ja już jestem też, mam w tej chwili ponad 70 lat, 74, więc wiadomo, że ja coraz rzadziej mogę sama zawozić Marię na przykład na jakieś zajęcia dodatkowe poza warsztatami, bo Maria...
Ewo,
tak...
gdybyś mogła sformułować pytanie, osoba, problem.
Dlaczego osoba, która jest z rodziny, która bezpośrednio uczestniczy w opiece nad osobą niepełnosprawną swoją,
nie może być asystentem?
Nie może być asystentem.
Mhm. Tak. Dziękuję. Czy jeszcze coś, Ewo?
No nie, jeszcze budowa tych domów mnie też interesuje, ale to może na innym
razie. No właśnie,
razem.
Widzisz, przepraszam bardzo, ale...
Jakoś tak, są takie mieszkania też, ale mi się wydaje, że to jest wielki niewypał, ponieważ ja bym chciała, żeby było takie przygotowanie tej osoby, żeby mogła już zamieszkać w takim domu,
tak.
A nie tylko, żeby potem wracała do domu jak po wczasach.
Tak, no, dziękuję bardzo
tylko
i pozdrawiam ciebie, Ewo,
serdecznie.
Marię i całą rodzinę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Panie ministrze?
Odpowiem szybko. Te domy właśnie takie mają być, że się nie wraca jak po wczasach, tylko chodzi o to, żeby człowiek tam zamieszkał na stałe. Ale był jak w domu, to znaczy jak chce wyjechać, pojechać do mamy na tydzień, to sobie wyjeżdża, jedzie do mamy, tak? Ale potem wraca i wszystko jest po staremu, ma wszystko tak, jak było.
Tak, więc nie to... kończy mu się możliwość zamieszkania.
Tak,
panie
tak.
ministrze, jeżeli chodzi o asystenta rodzinnego, jak no to jest? Czy w ogóle brane jest to pod uwagę?
Ja powiem, dlaczego myśmy ostatecznie zdecydowali się na taki ruch, żeby członków najbliższej rodziny nie uwzględniać.
Tak.
Idea asystenta jest między innymi też taka, żeby rodzina mogła normalnie żyć, zajmując się swoimi sprawami, a równocześnie, żeby osoba niepełnosprawna na tyle, na ile to jest możliwe, sama planowała swoje życie, to, co chce robić i tak dalej. Mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji, wtedy, kiedy nie byliśmy jeszcze tak stanowczo w tej sprawie, że owszem, był asystent z rodziny, brat, siostra, mama, tata, pieniądze płynęły, a osoba niepełnosprawna, jak siedziała w domu, tak siedziała. nic się nie działo. To
tak, znaczy, panie ministrze, tu powiedziałabym, że jest duża logika w tym myśleniu. Naprawdę, też wiem, że tak może być, że też osoba z niepełnosprawnością, która ma asystenta spoza rodziny, ma szansę wejść jeszcze w inne relacje, prawda?
Tak.
Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Milicza.
Witamy
chciałem
pana.
Chciałem spytać o wsparcie osób niepełnosprawnych psychicznych, pracujących nie w zakładach, w normalnych zakładach, ponieważ pracowałem, pracodawca pobierał na mnie pieniążki jakieś, no przez 2 lata była tylko jedna kontrola z PFRON-u, jedna ankieta do wypełnienia, a takim osobom jest bardzo trudno. Nie w zakładach pracy chronionej i czy jakieś wsparcie.
Miał pan tak zwaną pracę wspomaganą, tak?
Proszę?
Praca wspomagana to była tak zwana, tak?
Tak. Mm-hmm. Dobrze.
Tak.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Panie ministrze, nie wiem, czy było jakieś pytanie w tym głosie, no ale...
My od tego roku ruszamy z bardzo dużymi działaniami na rzecz właśnie tego zatrudnienia wspomaganego, o którym pani redaktor mówiła, po to, żeby człowiek miał takiego trenera, pośrednika,
tak,
który pomaga mu trochę w tym miejscu pracy, też pewne rzeczy zdejmuje z niego, żeby człowiek nie musiał chodzić i upominać się, mówić, to chciałbym, to mi utrudnia, potrzebuję takiej pomocy. Tylko żeby ten trener pracy za niego te rzeczy załatwiał. I na to akurat mocny nacisk też kładzie Unia Europejska. My z programów tych społecznych, nowych, FERS, one się nazywają, dostaliśmy tam prawie 1 miliard złotych, wynegocjowaliśmy na te kwestie, więc to ruszy z dużym zapałem i z dużymi środkami już od przyszłego roku.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Dzwonię w takiej sprawie, ponieważ mój syn jest chory na padaczkę. Choruje praktycznie od dziecka. No w tej chwili ma 22 lata. No i bardzo często lądowaliśmy w szpitalu, ponieważ jak go chwycił atak, no to mu nie przechodziło. Tylko przechodził stan padaczkowy. No i zazwyczaj kończyło się to ojomem. Przeleżeliśmy kilka miesięcy, dopasowywali różne leki, nic nie pomagało. No i w końcu natrafiliśmy na taki lek, tak zwany Inovelon. On jest w Polsce niedostępny, dlatego musi być zgoda ministerstwa, żeby ten lek sprowadzić z zagranicy. No i od 2009 roku ten lek jest sprowadzany, był refundowany. I mój syn go bierze, dobrze się po nim czuje. Przede wszystkim no ma ataki, bo nie mogę tego powiedzieć, że nie. Ale nigdy się nie dzieje tak, żeby wpadał...
Żeby zagrażało życiu.
Tak, dokładnie tak. No i teraz czekałam właśnie na zgodę na refundację. No i przyszło mi odpowiedź, że no nie wydali zgody. Natomiast takie pytanie, dlaczego syn to musi brać? Czy nie ma innego zamiennika i że do 14 dni muszę dać odpowiedź.
Tak, ale czy pani syn na pewno jest pod opieką lekarza specjalisty, prawda?
Tak, pod opieką neurologa.
Tak, i są stowarzyszenia osób chorych na epilepsję. Czy pani się kontaktowała z takim? Bo to jest problem wielu...
Jeszcze nie, ponieważ ja dostałam to pismo dopiero w piątek.
Tak. Panie ministrze, czy tu pan minister może jakoś wejść w ten problem, czy...
No, sprawa bardziej dotyczy działań z obszaru Ministerstwa Zdrowia.
No właśnie.
Więc ja mogę tylko ewentualnie wesprzeć panią w jakichś kontaktach z Ministerstwem Zdrowia, czy rekomendować coś ministrowi zdrowia, ale musiałbym sprawę bardziej szczegółowo poznać, więc jeśli chce pani, żebym jakoś się zaangażował, to proszę o kontakt jutro z biurem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
Można na stronie znaleźć kontakt.
Tak.
Tak. Panie ministrze, tak sobie myślę, że ten kontakt z organizacją pozarządową, patrzę, że ojciec odbiera nowy telefon i dlatego trudno mi sformułować myśl, ale z organizacją pozarządową, z organizacją osób, które się leczą, które cierpią na epilepsję, może pani pomóc, bo ten problem, że nagle lek, który pomagał, jest niedostępny, to jest w wielu sytuacjach. Ja mówię pod wpływem doświadczeń z tych audycji. Niestety. Bardzo prosimy panią, żeby znalazła organizację, która no, jakoś tworzona jest przez osoby z epilepsją. I na pewno pani pomogą, pokażą ścieżkę też. Dziękujemy pani bardzo i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym miała takich kilka pytań właśnie.
Oj, kilka. Halo? Mamy trzy minuty.
Tak. Dobrze, trzy minuty. Okej. Okay. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pierwsze pytanie jest takie. Dlaczego nadal nie ma bezterminowych orzeczeń i nawet niewidomi ludzie, zgodnie z pana ministra doświadczeniem, muszą iść na komisję tam co dwa lata mniej więcej?
Stary
tylko po to,
problem.
Się dowiedzieć, że nadal...
Tak.
To jest sprawa skandaliczna.
Tak.
My w tej sprawie wydajemy wytyczne, które powinny być dla zespołów wiążące, ale zespoły często niestety się do tego nie stosują. Mhm. Problem polega na tym, że ministerstwo w tej ustawie, w takiej jak jest, ma dosyć ograniczone możliwości wpływu na zespoły powiatowe. Dopiero jak wpłynie do nas skarga, to ja mogę uchylać decyzję, czy mogę...
A więc do pani, panie ministrze, ponieważ mamy dwie minutki,
okay,
drugie jeszcze... pytanie.
Drugie pytanie. Czy jakiekolwiek działania państwo planują poza finansowe, które zwiększą zdawalność matur w szkołach specjalnych, zwiększą aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i zwiększą ich samodzielność?
Proszę pani, i trzecie pytanie, bo już wiemy, że nie odpowiemy, możemy to przełożyć na jakąś następną audycję. Ja już sobie zapisuję, o co chodzi. I trzecie pytanie, być może, że będzie można krótko odpowiedzieć.
Znaczy właśnie to było to, jakby skondensowano sobie moje pytanie do jednego.
Ja powiem w dwóch zdaniach.
Dobrze.
Zdawalności matur w szkołach specjalnych nie poprawimy decyzją administracyjną. Problem polega na tym, że szkoły specjalne w ogóle nie są specjalnie zainteresowane czy przygotowane. One się bardziej nastawiają na wsparcie do jakiegoś samodzielnego życia,
tak,
do pracy,
tak,
nie do matur.
Nie wychodzi
to jest duży problem, bo wiemy, że wykształcenie daje szansę na pracę. Ale to jest duża zmiana i musimy nad tym oddzielnie popracować.
Tak. I panie ministrze, ja już muszę kończyć.
Tak, dziękuję bardzo
Pani radio, pani dziękuję bardzo i proszę jakoś tak śledzić te nasze audycje, bo ja obiecuję, że wrócimy do rozmowy jakiejś jeszcze z panem ministrem i jakoś bardziej określimy może sobie tematykę, żeby później nie biec tak bardzo.
A ja
pierwszy w sumie raz, bo akurat mi się tak radio przełączyło.
Aha, przypadkowo.
Że...
Zawsze o 13 w niedzielę. Pozdrawiamy panią serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Dzięki. Panie ministrze, jedno zdanie na koniec. Ja panu życzę sukcesu w wyborach. A pan?
Wrócimy do tej rozmowy. Natomiast niekoniecznie ze mną jako ministrem. To wszystko zależy
tak,
od
tak,
państwa.
Właśnie o to chodzi. Tak.
Dlatego ja proszę osoby z Warszawy, żeby oddały na mnie głos i głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. Ja mam numer trzeci na liście, żebyśmy mogli to kontynuować.
Tak. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Tak sobie uświadomiłam, jak powiedział pan minister Laski, że na pewno mamy wspólnych znajomych. Nie wiem, czy pan minister był w chórze siostry Blanki kiedyś?
Oczywiście, że byłem.
To byśmy mogli rozmawiać na temat wielu znajomych, ale nie mamy czasu. Zresztą to nie jest rozmowa prywatna. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie, pana rodzinę, czwórkę dzieci, żonę i życzę światła Ducha Świętego na wszystko, co pan, w czym pan jest i Wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za życzliwość, za zaproszenie. Pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj pana ministra Pawła Wdowika, ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika, wiceministra i pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję panu ministrowi jeszcze raz. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali audycji, włączyli się w audycję, ojcu Witoldowi. Dobrego dyżuru dalszego i szczęść Boże. Żegna się Barbara Momot, a za tydzień zapraszam na audycję na temat atopowego zapalenia skóry.